Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś moim gościem jest Jan Grzegorczyk, pisarz bez przymiotników. Witam Cię w czasie zarazy, pandemii. A propos, nie będziemy ukrywać, że znamy się lat kilkadziesiąt.
Tak, Bartku, Andrzeju, jak tam przyjaciele Cię zwą? Znamy się kilkadziesiąt, a może i więcej lat. Dobrze, że się odezwałeś w ten czas, nie powiem trudny, ale niezwykły, którego nikt nie przypuszczał z nas, że będziemy przeżywać.
Ba, w Gorzowie jesteś popularny ze względu na dwie książki o gorzowskim hospicjum, przede wszystkim hospicjum świętego Kamila, ale w Polsce znany głównie z przygód księdza Grossera, chociaż nie tylko. Słuchaj, w Gorzowie gruchnęła wieść, że pracujesz nad Dżumą w wersji 2.0.
Dżumą?
Dżumą.
Nie, ja ci powiem, Bartku, że pracuję nad zupełnie innymi rzeczami. Mianowicie, jeżeli chodzi o tak, bo jak wiesz, ja łączę żywot redaktora, pracuję co dzień w wydawnictwie Zysku Łuka,
do tego jeszcze,
żywot pisarza.
Do tego jeszcze dojdziemy, bo oczywiście to był żart, ale słuchaj, takie głosy się podniosły, wieszczące natchnionym głosem zresztą, że nic już nie będzie takie, jak było. Co ty na to?
Że nic już nie będzie takie, jak było, natomiast jedno musi być takie, jak zawsze. Czyli, że człowiek, każdy człowiek, a zwłaszcza pisarz, ludzie pracujący w sferze duchowej, cokolwiek by się na tym świecie nie działo, muszą dawać ludziom nadzieję. Więc mnie bardzo rozśmieszył i zasmucił taki wywiad, który ostatnio czytałem z najmodniejszym pisarzem francuskim Welbeckiem, który w puencie tego wywiadu mówi taką rzecz. Ludzie powiadają, że ten świat już nie będzie taki, jak był. A ja wam powiem więcej. Może być tylko gorzej.
No, Welbeck zawsze był oryginalny.
Więc mnie te słowa bardzo zasmuciły, bo wydaje mi się, że cała masa ludzi, którzy żyją właśnie z tego, że wieszczą ludzkości, jak to będzie gorzej. Wiesz, rzeczywiście niektórym ludziom będzie gorzej, jest gorzej, ale ci prorocy tej czarnej przyszłości żyją sobie właśnie bardzo dobrze z tego głoszenia tej pesymistycznej wersji przyszłości świata. Ja natomiast skromnie, na tyle, ile ja mogę, chcę słuchać tej prawdy, która mnie dotyczy, ale wpuszczam te wszystkie, wiesz, wiadomości o pandemii tyle, ile człowiek może wytrzymać, ale przede wszystkim zarażam ludzi nadzieją, optymizmem. Ja, wiesz, pracuję nad taką książką na czasie, bym powiedział, Skrawek Nieba. To jest książka, którą napisałem przed laty z ojcem Janem Górą, świętej pamięci.
Oj, świętej.
O tym, jak prymas w więzieniach, w których się znalazł w latach 50., zamknięty przez władzę komunistyczną, w więzieniach odnalazł wolność. Słuchaj, był otoczony całkowicie murami, drutami. Na każdej stacji, gdzie go wieźli, czy do Stoczka, czy do Komańczy, czy do Prudnika, i zawsze znajdował jedną. Mały fragment nieba, skrawek nieba. I w tym skrawku nieba on odnajdywał całkowitą wolność, drogę do wolności, do spełnienia. W każdej celi, gdzie się znajdował, zakładał swój prywatny uniwersytet. Wstawał jak zawsze o 4-5 rano. Gimnastyka, pacierz, nauka języków obcych i praca duchowa. I to jest mistrz na te czasy. Jak wiadomo, jego beatyfikacja księdza prymasa Wyszyńskiego została przełożona trochę w przyszłość, ale on jest właśnie patronem tych naszych dni, że w tym każdy z nas przeżywa jakiś inny rodzaj zniewolenia, ale każdy z nas, tak jak prymas Wyszyński w więzieniu znalazł ten skrawek nieba, tak każdy z nas musi znaleźć dla siebie drogi, która mu da wolność. Ja się bardzo cieszę, że po latach wracam do tej książki, bo piszę do niej wiele nowych fragmentów, bo nie będzie już ani ojca Jana Góry, z którym pisałem tę książkę, ani mnóstwa bohaterów jak Marii Okońskiej, która nam dawała cudowne opowieści o prymasie. No, zmieniła się sytuacja wielu bohaterów, których my opisywaliśmy w tej książce, na przykład ksiądz Stanisław Skorodecki, który był wtedy dla nas osobą świętą, on był wtedy, służył prymasowi w więzieniu, był kapelanem. Natomiast po latach wyszło z akt IPN-u, że również donosił na prymasa. Więc wracam do tych spraw świętości prymasa z tą samą gorzką wiedzą, że to życie wokół niego było bardzo skomplikowane. Ci, których mieliśmy za świętych, okazali się donosicielami, a ci, których uważaliśmy za grzeszników, okazywali się bohaterami bardzo pomocnymi prymasowi. Powiem ci jeszcze o drugiej książce, bo jak ci powiedziałem, jestem i pisarzem, i redaktorem. Jakby połowę ponad swojego życia jednak poświęcam pomocy w redagowaniu książek innych osób. I teraz przeżywam fantastyczną przygodę, jak to parę lat pracy z moim przyjacielem Romanem Kołtoniem, słynnym dziennikarzem sportowym, autorem takiego jego fundamentalnego programu.
Uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem o sporcie właśnie z tobą porozmawiać.
Tak, fantastyczny temat. Sport właśnie dzisiaj rusza i również ta polska piłka, będą mecze pucharowe. Dzisiaj będzie świetny mecz, w którym zagrają Polacy, Bayern z Lewandowskim kontra Borussia, gdzie będzie piszczyk, i piłka nożna jest jednym z tych elementów, które dają człowiekowi wiarę, że to życie wraca. Słuchaj, pracujemy nad książką, wielką książką, biografią Zbigniewa Bońka.
To świetna postać, rzeczywiście.
Przygoda, jaką przeżywam w trakcie redagowania tej książki, jest niebywała. Czyli anegdoty, historie związane ze Zbigniewem Bońkiem są niezwykle budujące, bo to jest bohater właśnie na te czasy. Jednym słowem, to jest człowiek, który nigdy nie pękał.
Twardy zawodnik.
W czasach właśnie, kiedy się wybijał na światową gwiazdę, tu krainy tej PRL-u, komuny, nie miał żadnych kompleksów w kontakcie z gwiazdami z Zachodu. Słuchaj, jest taka historia, którą tutaj czytam w tej książce, jak Bearcot powołał go do drużyny reszty świata, która miała zagrać z mistrzami świata Argentyną. I Boniek pojechał tam jako niespełna 20-latek i Bearcot go pyta: słuchaj, a czy ty kiedyś grałeś na lewym skrzydle? A Boniek wtedy ani języków nie znał i nie grał. Coś tam wytukał po francusku, że oczywiście grał na lewym skrzydle, chociaż w życiu na tym lewym skrzydle nie grał. No i Bearcot postawił go na tym lewym skrzydle i Boniek był w tej reszcie świata pośród największych gwiazd najlepszym zawodnikiem. Więc Boniek to jest facet, który nigdy nie pękał. Ale wiesz, to jest facet też pełen paradoksów, sprzeczności. No bo przecież nie ukrywajmy, jakaś połowa czy znaczna część Polski ma go za rudą małpę, a druga połowa narodu ma go za zbawcę tegoż narodu, który ratował nas w chwilach właśnie szczególnie trudnych. No pamiętamy Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, gdzie po pierwszych meczach, gdzie się zastanawiano, czy nie trzeba go wyrzucić z boiska, z najpierw znakomitym mecz z Peru, a potem z Belgią robi hat-tricka, no i staje się symbolem polskiej husarii, jakby to cokolwiek nazwać. Także to niesamowita historia i radość, że tacy ludzie są i oni właśnie też w ciężkich czasach, w których teraz się znaleźliśmy, walczą absolutnie o to, żeby dać temu społeczeństwu nadzieję. Zbigniew Boniek jest tym, który dokonywał szaleńczych wysiłków, żeby polska liga ekstraklasa wróciła do normalnego funkcjonowania, co prawda jeszcze bez widowni. Ale
Janku, nasz czas antenowy nieubłaganie zbliża się do końca.
Bardzo się cieszę, Bartku, że zadzwoniłeś i mogłem troszeczkę tutaj.
Cała przyjemność po stronie mojej i słuchaczy, mam nadzieję. Nie zdążyliśmy o wydawnictwie porozmawiać, bo to
bardzo
też
dobrze.
Podobno czytelnictwo wzrosło.
Tak jest.
No to jest dobry czas.
Upaść. Także, Bartku, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy pamiętają mnie w Gorzowie.
Czekamy na kolejny przyjazd do Gorzowa. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Przypomnę Państwu, że dziś moim gościem był Jan Grzegorczyk, pisarz bez przymiotników, który w trakcie rozmowy, jak wielu moich przyjaciół, sprzed lat używał mojego drugiego imienia, stąd ten Bartek. Andrzej Bartłomiej Pierzchała. Kłaniam się Państwu.